Czwartek w oktawie Wielkanocy. Pierwsze czytanie to jest wyjaśnienie Piotra tego, co się stało, wczorajszego cudu uzdrowienia chromego od urodzenia. Piotr uzdrawia go w imię Jezusa Chrystusa. I kiedy wszyscy widzą w sposób ewidentny ten cud, ten znak, to uzdrowienie, Piotr daje interpretację tego, co się stało. To nie on i Jan własnymi siłami. To Bóg uzdrawia. To tylko Bóg ma taką moc. Więc jeżeli Piotr uzdrowił tego człowieka w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, który dopiero co umarł w hańbie jako uzurpator, jako fałszywy prorok, jako fałszywy Mesjasz, skazany przez władze religijne, przez Sanhedryn, a teraz okazuje się, że w imię Jego można dokonać cudu, czyli Bóg dokonuje tego cudu w imię Jezusa, to znaczy, że słowa apostołów o tym, że On zmartwychwstał, są prawdziwe. Więc wzywają wszystkich do nawrócenia, bez lęku demaskując ich grzech. Mówi Piotr bardzo mocno, zaparliście się świętego i sprawiedliwego, a wy prosiliście ułaskawienie dla zabójcy. Zabiliście dawcę życia. Ale Bóg wskrzesił go z martwych, czego my jesteśmy świadkami. Piotr bez obaw demaskuje grzech ludu i kapłanów, a jednocześnie znajduje usprawiedliwienie w tym, że działali w nieświadomości. Moglibyśmy się dziwić, jak to w nieświadomości. No jak można w nieświadomości krzyczeć: ukrzyżuj go, krew jego na nas i na dzieci nasze. Jeśli go nie ukrzyżujesz, nie jesteś przyjacielem Cezara. A jednak Piotr mówi tak, że i wy, i ci, którzy go skazali, działali w nieświadomości, jakby nie w niezrozumieniu, gdzie jest prawda, niezrozumieniu, że to jest prawdziwy Syn Boży. I to są słowa, które można powiedzieć, że Piotr powtarza za Jezusem, który krzyżowany mówi: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Jest w tym mentalność pasterza, który szuka zaginionej owcy. Nie usprawiedliwia grzechu, ale usprawiedliwia grzesznika. Szuka usprawiedliwień dla grzesznika. Szuka, jak go odzyskać. Nazywa grzech po imieniu. To wy skazaliście go, zaparliście się świętego, zabiliście dawcę życia. Nie mam wątpliwości, że grzech trzeba nazwać, ale jak już ten grzech jest nazwany, to jest propozycja nawrócenia, to jest propozycja odwrócenia się od tego grzechu, od tego zła. Pokutujcie więc, nawróćcie się, aby wasze grzechy zostały zgładzone. I udowadnia na podstawie pism, że to jest właśnie ten Mesjasz, na którego Żydzi od wieków czekają, że Jezus Chrystus jest tym Mesjaszem, którego oczekiwali i prorocy, i patriarchowie. I on teraz właśnie przychodzi do tego pokolenia. Więc jeżeli odwrócą się od tego grzechu, od tego, że mu nie uwierzyli, od tego, że go skazali, jest dla nich zbawienie. Pokutujcie i nawróćcie się. My często to słowo pokuta kojarzymy z czymś takim trudnym, niewygodnym, z jakimś umartwieniem, z czymś, czego nie chcemy, nie lubimy. Tymczasem istotą pokuty jest skrucha, jest żal. Jest żal rozumiany jako świadomość tego, że zrobiłem coś złego, że odwracam się od tego, co w moim życiu było złe. A dopiero potem, jakby wyrazem zewnętrznym tego, mogą być pewne czyny pokutne. Natomiast istotą pokuty jest to skruszone serce, które uświadomiło sobie grzech, uświadomiło sobie krzywdę, uświadomiło sobie bunt przeciwko Bogu i uświadomiło sobie, że to jest złe, że ja tego nie chcę. I żal w tym sensie nawet nie jest uczuciem. Żal jest taką świadomością tego, że gdybym mógł wrócić do tej przeszłości, to bym się zachował inaczej. Oczywiście nie możemy wrócić do przeszłości, ale możemy się zachować inaczej w przyszłości. Dlatego jak przygotowujemy się na przykład do spowiedzi, do sakramentu pokuty i pojednania, to są te dwa warunki wśród pięciu, że muszę żałować za to, co zrobiłem. Musi być żal, jako świadomość tego, że To, co zrobiłem, było złe, więc na przyszłość już tego nie będę popełniał, a przynajmniej nie chcę popełniać. To jest bardzo ważne, bo czasem nasze spowiedzi są takie, że wymieniamy jakiś czyn, na który jest w cudzysłowie paragraf i jak ja już to powiedziałem, to mam jakby zaliczone, już spowiedź jest dobra. A to nie, to musi być uświadomienie sobie tego, że to było złe, że to było złe w oczach Bożych, że to była krzywda, że to był bunt przeciwko Bogu, że to był brak miłości i jakby to wszystko, co wchodzi pod pojęcie słowa żal. Czasem nie będzie w tym jakichś uczuć, jakichś emocji, ale musi być ta świadomość, że ja tego nie chcę. Że gdybym jeszcze raz był w tej samej sytuacji, to już bym tego nie popełnił, a przynajmniej chciałbym tego nie popełnić. I na przyszłość nie chcę tego więcej popełniać. Mam nadzieję, że tego już więcej nie popełnię. No jakiś realizm życiowy, doświadczenie życiowe mi mówi, że będzie mi trudno nie popełnić, nie wrócić do pewnych grzechów. Ale nie chcę ich. Nie chcę tego zrobić. I dopiero wtedy spowiedź przy pozostałych warunkach, jak rachunek sumienia, szczere wyznanie win, zadośćuczynienie jest dobra. Więc Piotr ich wzywa do pokuty. Pokutujcie, jakby nazwijcie, że to, co zrobiliście, było złe. A teraz zwróćcie się do właśnie do tego Mesjasza, który za was oddał życie. Właśnie w ten sposób on oddał swoje życie. Uwierzcie, ten człowiek, któremu zostało przywrócone zdrowie, chromy, który został uzdrowiony, Piotr tłumaczy im, że wiara wzbudzona przez niego dała mu tę pełnię sił, którą wszyscy widzicie. Przez wiarę w jego imię, w imię Jezusa, temu człowiekowi, którego widzicie i którego znacie, imię to, imię Jezusa przywróciło siły. Więc jakby odpowiedzią na grzech, na wcześniejsze zło, musi być teraz wiara w Jezusa, wiara w Jego miłosierdzie, wiara w moc Jego przebaczenia, wiara w moc Jego krzyża. Bo On śmierć pokonał, bo On pokonał ją także swoim zmartwychwstaniem. I zmartwychwstały Chrystus pojawia się wśród uczniów. Właśnie kiedy wracają ci uczniowie z Emaus, zaczynają mówić, inni też opowiadają, jak się Jezus już ukazywał, Jezus znowu przychodzi do nich. I padają słowa, pokój wam. Zmartwychwstały przynosi pokój. Udowadnia, że nie jest duchem, że to nie jest zjawa, że to nie jest fantazma i jakby dowodem jest nie tylko to, że pozwala się dotknąć, żeby mogli go namacalnie zobaczyć, że to jest ludzkie ciało, chociaż tajemnicze, chociaż przemienione, dla którego nie jest barierą materia, to jednak je z nimi i każe sobie podać pieczoną rybę. Ta pieczona ryba to jeszcze się powtórzy w kolejnych objawieniach, bo akronim słowa ryba po grecku ryba to jest ichthys, więc słowo ryba jest akronimem sformułowania Jesus Christos Theuche Iosoter, czyli Jezus Chrystus, Boży Syn, Zbawiciel. Jakby pierwsze litery Jezus Chrystus, Boży Syn, Zbawiciel daje słowo ryba. I chrześcijanie od samego początku symbol ryby był też symbolem Chrystusa i dlatego chrześcijanie na przykład na swoich samochodach mają znak ryby. Jakby Jezus Chrystus, Boży Syn, Zbawiciel. A pieczona oznacza, że w ogniu miłości, krzyż był tym ogniem miłości, tym zatraceniem się Jezusa z miłości do nas jest krzyż, więc dlatego Jezus spożywa pieczoną rybę, jakby pokazuje, On jest tą rybą upieczoną w ogniu miłości i je, jest żywy, jest z ciałem, nie tylko z duszą, nie tylko duchem, ale jest z ciałem z Nim. Po czym wyjaśnia im Pisma? Po czym udowadnia, że o Nim mówią Pisma, o Nim mówią proroctwa? Teraz oni będą musieli iść i głosić i ich słowa spisane będą tym Pismem, Nowym Testamentem, dzięki któremu ludy całego świata otrzymają dobrą nowinę, otrzymają Ewangelię. Ewangelię spisaną, Ewangelię interpretowaną, przez Kościół, w Kościele. Jezus chce ich wiary i czemu jesteście zmieszani? Dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? I dlatego pokazuje im swoje ciało, pozwala się dotknąć. Nie miejcie wątpliwości, miejcie zaufanie. To naprawdę ja jestem, ja naprawdę zmartwychwstałem, ja naprawdę przychodzę do was dać wam pokój, dać wam zbawienie. Jakby ludzie wszystkich czasów są ludźmi o wątpliwościach. I do ludzi wszystkich czasów przychodzi zmartwychwstały Pan, objawia się zmartwychwstały Pan w swoim Słowie, w Eucharystii, w Kościele, żeby powiedzieć, tak, to naprawdę ja jestem. Jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Pokój wam, miejcie pokój. Jeżeli mi zaufacie, jeżeli we mnie uwierzycie, będziecie mieli pokój.